Czcigodni księża na czele z księdzem prałatem, kustoszem tego sanktuarium, wielebne siostry zakonne, ukochani w Chrystusie, siostry i bracia. Przeżywamy miesiąc maj, miesiąc, w którym śpiewamy litanie ku czci Matki Najświętszej, a równocześnie w dniu dzisiejszym rozpoczyna się piąty tydzień od uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. W tej wspólnocie 16 maja wspominaliśmy świętego Andrzeja Bobola, tego świętego, który tu na tych ziemiach się narodził i stąd wyruszył, by pełnić misję zleconą mu od Boga. Po raz drugi przybywam do tego sanktuarium i bardzo się cieszę, że właśnie tutaj mogę nowo okazywać swoją miłość do Boga, który działa przez świętych. Andrzej Bobola, zakonnik, kapłan, jezuita, spowiednik, kaznodzieja, patron Polski, męczennik, ale również apostoł jedności. Jeden z filozofów powiedział, że aby świat się rozwijał, aby narody miały szansę wzrostu, by stwarzały klimat do tego, by człowiek był szczęśliwy, muszą być święci. Bo święci przypominają nam o bardzo ważnych sprawach. Uczą odniesienia się do Boga i do człowieka. I trzeba powiedzieć, że polska ziemia obfitowała w świętych. Dlatego możemy zauważyć, że Polacy przywiązani są do Boga, do Kościoła. Pierwszymi świętymi byli męczennicy z terenu tej diecezji, z której pochodzę. Pierwsi polscy męczennicy z Międzyrzecza. A ostatnim świętym, którego mogliśmy podziwiać i jednocześnie do którego możemy się już modlić wszędzie, w całym Kościele Powszechnym, to jest Jan Paweł II. Popatrzmy, jak często odnosimy nasze myśli, nasze wspomnienia do osoby tego świętego. Jak Jan Paweł II wycisnął piętno na tych czasach, w których żyjemy. I dlatego też, ile razy mamy na naszym terenie jakiegoś świętego, powinniśmy przybliżać sobie i jego życie, i jego postawę, która była znakiem dojrzałości i równocześnie podejmować ten wysiłek naśladownictwa, także modlitwy, współpracy z tym świętym. Tak jak powiedziałem, święty Andrzej Bobola jest często postrzegany jako apostoł jedności. Dzisiaj, kiedy mówimy o jedności, to uświadamiamy sobie, że bardzo często tej jedności brakuje. Brakuje w rodzinach, brakuje w narodzie, brakuje w Europie. Widzimy, jak człowiek jest rozbity. Człowiek nie może się cieszyć tym, co otrzymał od Boga, dlatego że czy fanatyzm religijny, czy fanatyzm polityczny, czy egoizm, czy indywidualizm poszczególnych ludzi sprawia, że gubimy tę atmosferę rodzinności, jedności. A przecież oczekujemy, ażeby była jedność między duchowieństwem, między ludźmi świeckimi. Oczekujemy od tego, żeby władza żyła jedno ze społeczeństwem, społeczeństwo, żeby mogło, miało podstawy do tego, by szanować władzę. Wszędzie, gdzie jesteśmy, dajemy wyraz temu, że dobrze się czujemy w takiej atmosferze, gdzie panuje jedność. Dzisiaj, słuchając pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, mogliśmy dostrzec te uwagi, jakie dawał święty Paweł swoim wiernym. Powiedział: doniesiono mi, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: ja jestem Pawła, ja jestem Apollosa, ja jestem Kefasa, ja jestem Chrystusa. I tłumaczy: czy Chrystus, który przyczynił się do tego, że jesteśmy jedną rodziną, jest podzielony? Czyż w imię innych osób zostaliśmy ochrzczeni? Dzisiaj też słuchaliśmy fragmentu Ewangelii świętego Jana, która przytacza nam słowa swego Pana Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. Jezus modli się: Ojcze, nie tylko za nimi, to znaczy za apostołami, z którymi spożywa wieczerzę, modlę się, proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak ty we mnie, a ja w tobie. Człowiek mógłby być szczęśliwy, gdyby dążył do jedności z Bogiem i z człowiekiem, a także między sobą. Jeśli chodzi o chrześcijan, o tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, to w roku 1054 doświadczyli rozłamu między sobą. Powstały dwie wspólnoty. Jedna, którą określamy dzisiaj wschodnią wspólnotą, prawosławiem, i druga, ta, z której się ten rozłam, czy w której się ten rozłam dokonał. Przez lata pojawiali się różni wysłannicy Boży, kapłani, biskupi. Podejmowano różne misje, ale jak do tej pory nie udało się zjednoczyć tych wspólnot. Ojcze, spraw, aby byli jedno. Ten rozłam jest wielką raną zadaną Kościołowi. I dlatego też, kiedy dzisiaj wspominamy postać świętego Andrzeja Boboli, uświadamiamy sobie, że właśnie Bóg jego też posłał. Skromnego kapłana, zakonnika, ale jednocześnie wspaniałego kaznodzieje. Człowieka, który świadczył swoim życiem pięknym, że kocha każdego człowieka, że nie robi różnicy, że nie robi podziałów. Właśnie posłał, aby przyczyniał się do zjednoczenia chrześcijan. Był człowiekiem niezwykłym. Apostołował i przygarniał do siebie wielu tych odłączonych. I dlatego mogło się to podobać pozostałym, którzy chcieli trwać w tym podziale. I wiemy, że ten kapłan w okrutny sposób został w 1657 roku w Janowie Poleskim zamordowany przez kozaków, którzy reprezentowali ten odłam Kościoła Wschodniego. Ale to, że on umarł śmiercią męczeńską, przyczyniło się również do obfitych owoców. Przeżył tylko 66 lat, ale po latach milczenia, jakby sam zainspirował to, aby wrócić do tej właśnie jego posługi, do tej misji, którą zlecił mu Bóg. I sam przyczynił się do tego, żeby o nim nie zapomniano, żeby wracać właśnie do tego zadania, które on otrzymał od samego Boga, budowania jedności. I dzisiaj, kiedy patrzymy na współczesny świat, widzimy, jak ten świat coraz bardziej się dzieli, jak ten świat coraz mniej sobie ufa. Powstają różnego rodzaju konflikty. Widzimy, jak media światowe potrafią przyczyniać się do jeszcze większego rozdziału między ludźmi. I dlatego też musimy szturmować do Boga, musimy poprzez orędownictwo tego świętego prosić o to, aby zwyciężała prawda, aby zwyciężało dobro w życiu codziennym, aby nasze rodziny były takimi szkołami, gdzie umiemy sobie przebaczać, gdzie umiemy wyciągać do siebie dłonie na pojednanie, abyśmy umieli okazywać miłosierdzie tak, jak Bóg nam okazuje miłosierdzie. Byłem kiedyś bardzo wzruszony, kiedy dowiedziałem się, że jedna para małżeńska obchodziła jubileusz, już tu znaczący jubileusz. I wszyscy, patrząc na to małżeństwo, odbierali je jako takie wspaniałe, przykładne, jako małżeństwo, które mogło być przykładem dla wielu młodych ludzi. Ale wkrótce okazało się, że ten małżonek w tych bardzo takich domowych okolicznościach powiedział swojej małżonce: wiesz co, obchodziliśmy jubileusz, ale tak naprawdę powiem ci, że ja ciebie nigdy przez te lata tak naprawdę nie kochałem. Ja się do ciebie przywiązałem, ja to małżeństwo zawierałem z rozsądku i dlatego nie mogłem tego dłużej nosić w sobie. Chciałem, żebyś ty o tym też wiedziała. Dla tej kobiety był to wielki cios. Dla tej kobiety zawaliło się życie. Gdyby nie przynależała do Kościoła, to by może to życie sobie odebrała. Ale była osobą wierzącą. Przyszedł na nią wielki krzyż niesprawiedliwości. I okazało się, że po roku czy po dwóch ten mąż, z którym dalej żyła pod jednym dachem, któremu dalej usługiwała jak wcześniej, popadł w chorobę, doświadczył wylewu. Musiał leżeć w łóżku, korzystając każdej godziny, każdego dnia pomocy drugiej osoby. I ta jego małżonka pomagała mu. Codziennie służyła z wielką miłością. Jakby dostrzegała w nim Jezusa Chrystusa. I to dopiero po jakimś czasie ten jej mąż poprosił ją i nawiązał do tej wypowiedzi, którą kiedyś ujawnił przed swą żoną. Powiedział: od chwili, kiedy ci to przekazałem, mam ogromne wyrzuty sumienia, bo ja tego wszystkiego nie przemyślałem. Ja nie doszedłem do tego, na czym polega prawdziwa miłość. Ale jak ja patrzę przez te ostatnie miesiące i lata, jak ty trwasz przy mnie, ile w Tobie jest dobroci, ile całkowitego oddania się tej posłudze samarytańskiej, by mnie pielęgnować jako chorego. Dopiero sobie uświadomiłem, że jesteś najwspanialszą kobietą, jaką mogłem poznać w swoim życiu. I dzisiaj, kiedy tyle razy spotkałem się już z Jezusem w Komunii Świętej, chcę Ci wyznać, możesz nie wierzyć, ale chcę Ci wyznać, że naprawdę Ciebie kocham i nie widzę Twojej przyszłości dla siebie, nie dlatego, że choruję, ale dlatego, że miałem czas, by się przyjrzeć Tobie i temu, co czynisz. Kochani, w wielu momentach człowiek dzieli się, rodziny się rozpadają. Nie potrafimy zachować jedności między dziećmi a nami. Nie potrafimy ucieszyć się jakimś dobrem u sąsiadów. Nie potrafimy cenić ludzi mądrych, ludzi bożych. Jakby na zasadzie zazdrości szukamy momentów, żeby pokazać, że oni są zwykłymi, tak samo wielkimi grzesznikami jak my. Ale u podstaw tego wszystkiego nie zawsze leży Ewangelia. Tym fundamentem, na którym tworzymy takie oceny, nie zawsze są słowa dobrej nowiny. Pomyślmy o tym, czy potrafimy dziękować za jedność w naszym domu, czy potrafimy dziękować za jedność w naszej parafii, czy potrafimy modlić się o jedność w naszej ojczyźnie, czy potrafimy modlić się o jedność w całym Kościele. Kiedy przybywamy właśnie do świątyni, kiedy przywołujemy imienia świętego Andrzeja Boboli, tak bardzo jesteśmy wezwani do tego, byśmy w tym świętym szukali wsparcia. Byśmy to jego męczeństwo tak okrutne umieli spożytkować dla dobra nas, naszych wspólnot i całego Kościoła. Niech nam się to udaje.